Agnieszka Michajłow, to są komentarze w Radiu Gdańsk. Ze mną w studiu Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Małgorzata Rakowiec, TVP 3 w Gdańsku.
Witam serdecznie.
Daniel Stenzel, TVN24 w Gdańsku.
Witam
Dzień
Państwa.
Dobry. Zacznijmy od tematu, który jest dzisiaj na czołówce Gazety Wyborczej. Dziennikarze przez rok tropili pieniądze ukrywane przez milionerów w rejach podatkowych. Z tych rejów podatkowych skorzystało 143 polityków, w tym najwyższego szczebla. Są różne nazwiska, ale jest też na przykład Leo Messi. Ale z polskich nazwisk Mariusz Walter, ale także Paweł Piskorski. Podobno to jest jakaś duża afera międzynarodowa. Co wy na to? Paweł Piskorski, na takiej liście, skorzystał z raju podatkowego przez jakąś panamską firmę.
Kupił. Ale zdziwienie.
Tak? Walter Piskorski.
Mnie bardziej zdziwiłby, ale to już o Leo Messi mówiono wcześniej przecież. Miał poważne z tym problemy i musiał się tłumaczyć. Ja specjalnie...
Chyba ma cały czas problemy.
Cały czas ma problemy z Urzędem Skarbowym i tłumaczy się z tego. No to dowodzi tylko tego, że człowiek jest tak skonstruowany, że jest łapczywy i próbuje za wszelką cenę omijać. My, mali, że tak powiem, podatnicy, nie mamy tego problemu, bo nas za 50 groszy, może przesadzam, ale za kilka złotych ściga Urząd Skarbowy, a tutaj są takie możliwości. Znaczy, to było tak, że tamte materiały wyciekły. To jest kolejna historia, która dowodzi, że dzisiaj już się naprawdę nic nie ukryje, że wszystko może wyciec i...
No tak, i potem... to jest w ogóle Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Tutaj prowadziło od roku to śledztwo. Ja może jeszcze dodam, że tak, król Arabii Saudyjskiej, prezydent Argentyny, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, byli premierzy Gruzji, Islandii, Iraku, Ukrainy, Jordanii, Kataru, siostra byłego króla Hiszpanii i ojciec premiera Camerona. No, dosyć doborowe towarzystwo. Ale z drugiej strony wszystko zgodnie z prawem.
No tak, ale to jest ile my razy słyszymy, że właśnie raje podatkowe, tyle dyskusji o tym, że one mają być zlikwidowane. Stwórzmy raj podatkowy wszędzie, to będzie prosta sprawa. A tak to jest to po prostu unikanie płacenia podatków, które dostępne jest dla tych, którzy wiedzą gdzie i jakie są przepisy. Mają... możliwość taką, ponieważ dysponują takimi pieniędzmi, że są w stanie opłacić prawników, opłacić różne procedury, a też wejść pewnie do tego kręgu, który z tego, co przeczytałaś, był pewnym zamkniętym kręgiem, pewno niedostępnym dla każdego.
No ja tak, myślę, ale... że dostępnym, tylko w zależności od grubości portfela. Więc im ten portfel był grubszy, tym... te raje podatkowe są bardziej dostępne. No i przede wszystkim ta wiedza, o której Małgosia wspomina, bo to jest wiedza, to jest...
No tak, a czy to jest proceder, który należy napiętnować, skoro jest zgodny z prawem?
Ja uważam, że płacenie podatków to jest w tej chwili, w czasach, kiedy nie ma wojny, najwyższa forma patriotyzmu. I tego się powinniśmy trzymać.
Jeżeli... Ale oni pewnie jakieś płacili podatki.
Ale ja myślę, że tak niewiele
to jest. Płacimy takie, jakie mamy płacić.
Czy we własnym kraju.
Tak, raje podatkowe są po to, żeby wyprowadzić po prostu część pieniędzy i nie oddawać ich fiskusowi w swoim własnym kraju. Tak rozumiem.
Ale chyba, służą
nie zgadzam
tylko
się z tym, Rysia, co mówisz, bo dla mnie to brzmi tak, jak ja się czuję nabijana w butelkę. To znaczy, mam takie właśnie poczucie, że zwykli ludzie będą tak myśleli i będą próbowali uzbierać na ten ZUS absurdalne pieniądze i uzbierać jeszcze zanim zarobią jakiekolwiek pieniądze, to w pierwszej kolejności muszą zarobić na ZUS. Nawet nie na minimum socjalne, które mają ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Oni muszą na ZUS zarobić, na to, żeby zrobić
1400.
Opłaty i dopiero wtedy mogą myśleć o zarabianiu jakichkolwiek pieniędzy.
Ale tutaj do czego zmierzasz? To znaczy, że
zmierzam
mamy
do tego,
podatków nie płacić?
Zmierzam do tego, że dla wszystkich powinno obowiązywać raj podatkowy. To znaczy uważam, że dla szaraczków są skomplikowane. Nie chcę machać ręką na to, bo to by oznaczało, że dokładnie jesteśmy bezradni. Ja nie chcę machać ręką na to, że bogaci płacą, nie płacą podatków, bo transferują dochody do rajów podatkowych, a dla zwykłych ludzi jest skala podatkowa i wysokie opłaty.
Znaczy, ale też między innymi dlatego być może, że są że część pieniędzy jest odprowadzana do rajów podatkowych, to w wielu krajach podnosi się podatki, bo gdzieś tych pieniędzy się po prostu szuka.
A ja się podpisuję pod tym, co powiedziała Małgosia. Absolutnie. I trzymam kciuki za prezydenta Dudę i rząd i czekam na podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych, bo takie były przecież przedwyborcze obietnice ważne. będzie nam wszystkim lżej.
Jeżeli chcecie w poniedziałkowy poranek w baśniowy świat się udać, no to gratuluję. Znaczy ja się trzymam tego.
Ale nie, bo to uważam, chodzi o to, że w rajach podatkowych są
naginanie prawa, naginanie prawa. Znaczy no nie możemy mówić o czymś, czego nie będzie. Znaczy ja chcę powiedzieć, że po prostu naginanie prawa i uciekanie, mnie się to nie podoba, bo ja uważam, że właśnie płacenie podatków, chyba że mi się nie podoba podatek w moim kraju, to wyjeżdżam do innego kraju i szukam po prostu
jak
Gérard
Depardieu.
Jeden prosty podatek, nieskomplikowany, liniowy, z wysokim minimum, które zabezpiecza, żeby nie zabierać ludziom pieniędzy, a
nie
potem
w rzecz podatkach,
oddawać.
Tylko po prostu inaczej się niweluje nierówności, Małgosia. Nie wprowadzając podatek
są różne
liniowy
szkoły.
Dla ludzi bogatych.
To jest podejście liberalne.
No więc właśnie szkoły. Chyba coś nam się tutaj przewracało.
Dlaczego? To jest punkt widzenia liberalne, tak? Czyli
czekam
niski podatek
na drugą
dla
część
wszystkich.
Dyskusji po prostu.
Wszystkich podatek dla wszystkich. Rozumiem, Rysia, raczej
można mieć schematów.
Podejście socjalne.
Skoro są, trzeba płacić i bogaci, uważam, nie robią łaski, tylko powinni płacić, bo...
Ale no też weźmy... Przecież my tutaj w Trójmieście wyjątkowo dobrze wiemy, że raje podatkowe są od zawsze, a takimi firmami, które z tego korzystają najczęściej, są przecież firmy, które zajmują się transportem towarów drogą morską, czyli wszelkiego rodzaju, prawda, statki pływające pod obcymi banderami rajów podatkowych przecież.
Tak zwane tanie bandery.
To jest coś, z czym ciężko walczyć właściwie od zawsze.
Ja wciąż uważam, że to ciekawe, że do kategorii tych bogatych i wyjątkowych należy Paweł Piskorski. Ja przypomnę, że to jest były polityk Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego.
Ale odszedł z polityki chyba już 10 lat temu.
Były prezydent Warszawy i poseł do Parlamentu Europejskiego.
To jest ten od tych dzieł sztuki, tak?
Który tak dobrze zarobił, bardzo szybko. Mm-hmm. Na dziełach sztuki.
Też chyba na grze w kasynie mam też wrażenie.
Ale tak,
czy na grze w kasynie, tak mi się wydaje.
No więc właśnie, ciągle jesteśmy w kręgu pieniędzy i
kasy. No więc ja nie będę tutaj, że tak powiem, w obronę brała Pawła Piskorskiego.
A pozwolicie, że to będzie chwila przerwy, bo my też w kwestiach finansowych, czyli reklama. Ryszarda Wojciechowska, Małgorzata Rakowicz, Daniel Stenzel. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Rozmawiamy teraz o aborcji. Protesty przeciwko wprowadzeniu całkowitego aborcji, zakazu aborcji w Polsce odbyły się w ten weekend, głównie organizowane przez Partię Razem i Komitet Obrony Demokracji. Przed Sejmem była manifestacja. Ja przypomnę, że w Sejmie jest projekt, obywatelski projekt całkowitego zakazu aborcji, a przy okazji mieliśmy też ostatnio list biskupów, którzy piszą, że nie można poprzestać na kompromisie aborcyjnym z 93 roku, kilka wypowiedzi polityków, a także takie manifestacje jak wychodzenie z kościoła, chyba głównie kobiet, miałam takie wrażenie z tych obrazków, które widziałam podczas czytania listu episkopatu.
I już wiadomo, że ustawianej manifestacji.
Nie wiem, Bazylice Mariackiej też? Nie wiem, no tam w Warszawie tak, to słyszałam, że to Gazeta Wyborcza, tak? No nie wiem, no to można różne oceny, ale pytam właśnie o ocenę tego, co się nam szykuje, bo to chyba jest pytanie, co się nam szykuje w Polsce, w polityce, jeśli chodzi o sprawę aborcji?
Ja najpierw chciałabym pozdrowić kolegów z piątku, z komentarzy tutaj i szczególnie Jasia Błaszkowskiego, bo usłyszałam, że temat aborcji to jest temat sexy. I prawdę powiedziawszy mnie kobietę, który sexy w tym sensie, że wraca bardzo często i dla polityków no, jest interesujący, bo można nim grać na różne sposoby. Znaczy, ja nie chciałabym, jako kobietę mnie ponosi po prostu takie podejście typowo męskie do tej sprawy, dlatego, że to jest temat wielu dramatów, o którym się często nie mówi, dziennikarze tylko już te najbardziej dramatyczne i drastyczne historie takie wyciągają, ale uważam, że to po prostu jest rzecz, nad którą my kobiety jednak nie powinnyśmy przejść do porządku dziennego i nie powinnyśmy milczeć. Ja dzisiaj mam tabloid przed sobą tutaj właśnie i pytanie dziennikarzy tabloidowych, czy zgwałconej żonie kazałby pan rodzić, bo jednym z tych, prawda, z tych przesunięć, to znaczy ten całkowity zakaz aborcji również dotyczyłby na przykład kobiet zgwałconych. U ciebie tutaj jeden z gości dzisiejszego programu powiedział, że są bardzo rzadkie przypadki. Bardzo rzadkie, ale skąd i pan poseł to wie i skąd my to wiemy? No nie śledzimy tych statystyk i nie wiemy tego, ale czy na to pytanie, czy zgwałconej żonie kazałby pan rodzić? Na przykład poseł Arkadiusz Czartoryski z PiSu, jak rozumiem, mówi, z gwałtów rodzą się dobrzy Polacy. Dziecko z gwałtu można pokochać, mówi inny poseł, również tej partii. Państwo pomoże, mówi poseł Andrzej Jawarski. Nie wiem. Ja mam duże wątpliwości. Uważam, że to są tak wielkie dramaty, że babranie się w tym, ja już kiedyś powiedziałam, że tak było w przypadku in vitro, kiedy PiS niebezpiecznie się bawił historią, dramatami ludźmi. Tak samo i tutaj. To jest bardzo, bardzo niedobra rzecz.
Ja myślę, że mężczyźni powinni się wypowiadać na ten temat, a przede wszystkim
mężczyźni powinni płacić alimenty. Chwileczkę. A w tym kraju bardzo często zdarza się, że mężczyźni nie płacą alimentów.
Jest na to przyzwolenie
społeczne. I to często ci, którzy mówią o zakazie, o tym, że nie powinno być aborcji.
Ale dokończę swoją myśl. To znaczy, myślę, że powinni się wypowiadać, powiem więcej, powinni wziąć odpowiedzialność, bo jeśli poczyna się dziecko, to nie jest sprawa tylko kobiety, ale często pozwoliliśmy na to, żeby mężczyźni byli, mogli się gdzieś schować i ukryć i nie brać odpowiedzialności. Były robione takie badania, organizacje, które walczą o dzieci, robiły takie badania w przypadku kobiet, które zdecydowały się na aborcję, co by było, gdyby, co by się musiało stać, żeby one się na tą aborcję nie zdecydowały. I tam zdecydowana większość powiedziała, wystarczyłoby, żeby ktoś mi powiedział, że będzie w porządku. I rodzi się pytanie, że będzie dobrze.
Ale co to znaczy? Pod jakim względem dobrze?
Agnieszka, dla każdego pewnie to oznacza coś innego, wiesz? Bo to dla każdego oznacza coś innego. Ja myślę, że pewnie czasem braknie tego faceta, który powie właśnie, że będzie w porządku, który jest również gdzieś za to odpowiedzialny. Nie dziwię się, że w Kościele był taki list, bo Kościół katolicki od zawsze stoi na stanowisku, że życie zaczyna się od poczęcia. Jeśli to, co się poczyna, to jest człowiek, no to rozpatrujmy to jako człowiek.
No tak, znaczy, ale w 1993 roku ten sam Kościół katolicki na ten tak zwany kompromis się zgodził, tak?
Ale teraz dyskusja wróciła, bo mamy XXI wiek, jest 2016 rok, medycyna poszła do przodu. Wiadomo, że w momencie, kiedy spotykają się dwie komórki, genetyczny całe o tym, o człowieku informacje są zdefiniowane, wiemy więcej i potrzeba tylko czasu. Dla mnie z aborcją to jest trochę tak, że łatwiej zabić komara niż konia, nie? Bo jak jest taki mały, to nie mamy problemu, go tam rozgnieciemy na szybie. I tak samo, takie samo mam poczucie, że jest z dzieckiem. Ono potrzebuje tylko czasu, żeby się rozwinąć. Dlatego tak łatwo...
Zwłaszcza jeżeli to jest dziecko z defektami na przykład bardzo silnymi. Ja uważam, że zgadzam się tutaj z Adrianem Zandbergiem, który mówił o torturach dla kobiety, która wie, prawda, po zrobieniu badań, czy prenatalnych, czy USG,
że dziecko
po prostu ma tak ciężkie wady genetyczne, że nie
przeżyje tylko
i potem
dziecko
samodzielnie nie przeżyje, więc nawet jeśli to są jednostkowe przypadki, nawet jeżeli, nie wiem, jest 5 czy 10 takich dramatycznych historii, to dla takich historii powinny być wyjątki. I ja
Rysiu, zadam tylko pytanie, czy lepiej wtedy torturować dziecko w brzuchu matki, niż po to, żeby ono umarło po urodzeniu? To są ogromne dramaty, dlatego kobiety nie powinny być za aborcję karane, dlatego że są
mówimy o matce, ofiarą, o świadomej istocie, która myśli, czuje i wie, co się dzieje.
Myślisz, że to jest taka świadoma, to jest na pewno bardzo trudna decyzja, dlatego uważam, że kobiety nie powinny być karane, a powinno im się stworzyć cały system pomocy, żeby mogły nie przeżywać.
Jeszcze jakby kobiety miały być karane, jak w Salwadorze, na przykład
ten projekt,
myśl. Jeszcze uważam, że powinien być cały system wsparcia dla tych kobiet, które, no właśnie, dla takich sytuacji, w których będą takie dramatyczne sytuacje.
Tylko, Małgosiu, ja się założę, że bez względu na to, jaka będzie ustawa aborcyjna, czy bardziej liberalna, czy mniej, w Polsce nie będzie systemu wsparcia. Zauważ, że my w ogóle nie wokół tego toczy się dyskusja. Ile powstaje takich ośrodków? Jeśli organizacje pozarządowe, albo kościoły, czy tam, nie wiem, zgromadzenia sióstr, prowadzą takie ośrodki dla tych dzieci, które często przeżywają, ale z wielkimi defektami, to one je prowadzą. Nie ma żadnego systemu w kraju.
Ale czy jesteśmy w stanie w związku z tym godzić się na to, co się wydarzyło, czyli podczas późnej aborcji rodzi się dziecko i w szpitalu jest zostawiane, bo nikt z personelu mu nie pomaga, bo ono miało zostać zabite w brzuchu, a się urodziło, to poczekamy teraz, aż ono umrze. Tak samo to prawo, które pozwala na to, żeby eliminować dzieci, czy zabijać dzieci z zespołem Downa na bazie tych przepisów, które są. No, to są dramatyczne sytuacje.
Matka z niepełnosprawnym
sytuacje.
Dzieckiem zazwyczaj zostaje sama. Mężczyzna odchodzi, nie dźwiga tego problemu. Państwo
ale Rysio,
również
to dlatego
nie dźwiga
to
tego
dziecko?
Problemu.
Nie, ale,
Magosia,
to ale
przypominam sobie, jak przyjechały kobiety z niepełnosprawnymi Dokładnie. Dziećmi do Sejmu i atakowały Platformę i słusznie pokazywały,
I
jak ciężko
walczyć.
Im się żyje.
Trzeba im pomóc. Nie może być 200 zł dodatku na dziecko niepełnosprawne. No nie może być, bo to jest nie, no niepoważne.
Tylko ja się właśnie obawiam,
ale
że skończy się
z drugiej strony, powiedzmy tak, nie pomagamy, to zgodźmy się na to, żeby je zabić i problem wyeliminujemy.
Zapytamy także o zdanie Daniela, ale to za chwilę, po reklamie i po wiadomościach. Ale temat aborcji absolutnie letni nie jest. Państwo piszą, zabójstwo jest zabójstwem i tyle. I nieważne, czy człowiek jest chory, czy zdrowy, czy ma 2 dni, czy 2 lata. Ale są też takie opinie. Może zrezygnujmy w ogóle z badań USG, skoro i tak nic nie będzie można zrobić. Niech każdy, kto jest za tą ustawą, weźmie pod opiekę takie chore dziecko. Organizm kobiety wciąż nastawiony jest na poród. Aborcja krzywdzi również matkę. Panie wychodzące podczas lektury listu biskupów. To klasyczna ustawka, pisze pani Grażyna. Pani Rakowicz, to domogłość Rakowiec. Mówienie o wsparciu kobiet to fikcja. Ten kompromis jest najlepszy. A kazanie kobiecie rodzić dzieci z gwałtu albo bardzo kalekich, które umrą, to jakaś paranoja. W mojej rodzinie taki przypadek był. Nikomu tego nie życzę. To trauma dla kobiety, pisze pani Magda. Dziękuję za te opinie. To jest też problem polityczny, sprawa ustawy antyaborcyjnej. Ach właśnie, Rysia wskazuje mi, no właśnie.
Żeby
przecież
coś mężczyzna jednak powiedział.
Nasz mężczyzna, czyli Daniel Stetzle, Stefan 24 w Gdańsku, powiedział, co
Ale
sądzi o tej całej
tak
sytuacji.
Jest. Bo to trochę tak jest, że to jest problem polityczny. Dzisiaj przynajmniej. Znaczy, my w ogóle musimy sobie odpowiedzieć na pytanie w dyskusji na temat aborcji, na temat środków antykoncepcyjnych, na temat badań, na temat in vitro. Czy my chcemy, i to mówię absolutnie poważnie, nie szyderczo, czy my chcemy budować katolicką Polskę wyznaniową, czy my chcemy budować liberalne, demokratyczne państwo prawa? Bo jeżeli to pierwsze, to znaczy, że chcemy, żeby to była Polska, w której dobrze będzie się żyło tylko i wyłącznie katolikom i to jeszcze praktykującym, dobrze praktykującym. Ja bym wolał jednak, żeby to było to drugie państwo, państwo, w którym każdy dobrze się czuje, bez względu na to, w co wierzy, bez względu na to, skąd przyjechał do Polski, czy urodził się tutaj, czy przyjechał z zagranicy, żeby to było państwo otwarte na każdego. Ja bym wolał, żeby był prymat prawa stanowionego przez ludzi nad tak zwanym prawem boskim.
No, ale to jest pytanie,
do którego chcą nas namawiać hierarchowie. Dlatego, że mam takie poczucie, że my dzisiaj tak naprawdę decydujemy o tym, czy komórka będzie czymś biologicznym, czy będzie to coś tajemniczego, niepoznanego do tej pory, właściwie nie wiadomo skąd pochodzącego. To wszystko jest dzisiaj nazwane. Jest jakaś teoria ewolucji i to jest tak naprawdę, jakby na to nie patrzeć, mechanizm i biologiczny, i w pewnym sensie duchowy, prawda? Co my czujemy, czy my jesteśmy przywiązani, czy nie. Więc musimy sobie odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie. I jeżeli sobie odpowiemy na to pytanie, czy my chcemy katolickiego państwa wyznaniowego dla katolików praktykujących, wtedy będziemy wiedzieli, co dalej robić właśnie z aborcją.
Bo powiedziałeś się o otwartym, że chcesz otwartego kraju, jednocześnie mówiąc o tym, żeby zamknąć go
i ta
na
otwartość
dzieci,
polega
które...
na tym.
No właśnie, ona polega na tym, żeby wyeliminować dzieci.
To ta otwartość polega na tym, że...
To jest raczej zamknięcie.
Że kobiety też mają prawo do podejmowania na przykład zdania, tak mi się wydaje, na temat swojego życia, że nie można sprowadzić kobiety do roli inkubatora.
Kobieta
tak
przede wszystkim ma prawo w tej sytuacji, nawet nie też, tylko no, przede wszystkim
to kolejne życie. No to nie jest tak, zawsze mówimy sobie,
bo jakby słuchając waszej dyskusji, to ja mam takie wrażenie, że właściwie kobiety właściwie nie ma paradoksalnie w tej dyskusji. Że,
nie, no nie ma, nie liczy się, bo jak mówię dziecka, tutaj wszędzie na ten temat mówią głównie politycy, mężczyźni.
Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam przy okazji tutaj podrzucić do dyskusji, bo jeżeli to jest tak, że będziemy teraz wprowadzać do kodeksu karnego dekalog, to pamiętajmy też o jednym z takich o jednym z przykazań, nie cudzołóż. Można by było karać za zdrady małżeńskie także.
No i w przypadku polityków to tam byłaby kara chłosty bardzo bolesna.
To nie jest sprowadzanie rozmowy do absurdu. Myślę, że rozmowa, bo powiedziałeś też, Danielu, o Poznaniu. No, jest tak, że jak się łączą dwie komórki, to wiadomo, jaki to jest człowiek. Tylko kwestia czasu, żeby on urósł. I jakby mówienie sobie, pewnie łatwiej jest, to trochę o co się spierałam z Rysią, po prostu pewnie łatwiej jest, jak jakieś zabójstwa dokonają lekarze w rękawiczkach, w brzuchu i to jest świetne i sterylne.
Nie wyręczajmy biologów, bo tu wiesz, są zdania bardzo podzielone w zależności od tego, gdzie
i kto jest. W Wielkiej Brytanii w wieku 2 lat, bo dziecko do pewnego momentu nie ma świadomości, a do wieku 2 lat może by przesunąć tą granicę. Można tak rozmawiać.
No ja wolę tego nie rozstrzygać i zostawić to ludziom, którzy rzeczywiście...
Bo jeżeli mówimy o połączeniu się komórek, to idźmy dalej. To w takim razie używanie środków antykoncepcyjnych także jest niezgodne z nauką Kościoła. Należy wycofać na przykład prezerwatywy pewnie, ze sprzedaży w sklepach i w aptekach i w kioskach.
No. Być może.
Tutaj jest mowa o zabójstwie człowieka, dlatego Kościół...
Nie, bo Kościół o zabójstwie człowieka mówią ludzie, którzy wyznają katolicką naukę.
Akurat Kościół w tym liście odwoływał się do prawa naturalnego, czyli prawa każdego do życia. Nie odwoływał się do prawa boskiego, tylko prawa naturalnego.
Nie słyszę głosu Kościoła, jeszcze raz powtarzam. W przypadku apelującego do ojców, żeby płacili alimenty na swoje dzieci, żeby nie zostawiali na przykład kobiet, jeśli się dziecko niepełnosprawne urodzi. Ja tego apelu nie słyszę.
I w związku z tym... Jest dużo książek, księży na ten temat, kazań, które są na ten temat.
Mówię o takim oficjalnym stanowisku, wiesz, no bo są też różni księża w Kościele, więc nie przykładajmy wszystkich do episkopatu i do stanowiska episkopatu, bo ja myślę, że gdybyśmy zapytali, wiesz, księży, gdyby zrobić, że tak powiem, sondaż, to też różnie by się tam głosy rozkładały i są tacy, którzy stwierdziliby pewnie, że w sytuacjach nadzwyczajnych, no w przypadku na przykład ratowania życia matki. No tutaj też usłyszałam od posła, że już dzisiaj medycyna jest na tak wysokim poziomie, że właściwie nie ma takich przypadków, że i dylematów. Też bym się z tym nie zgodziła. Ale ja chciałabym wrócić, bo my i tak nie rozstrzygniemy, od kiedy dziecko jest dzieckiem.
Wróćmy do polityki,
bo mnie tutaj rzeczywiście, na przykład podobnie jak wielu publicystów i polityków, zastanawia stanowisko Jarosława Kaczyńskiego i właściwie w co Jarosław Kaczyński gra, skoro 8 czy 9 lat temu był zdecydowany przecież, żeby tego kompromisu aborcyjnego nie ruszać, bo przecież od czasu do czasu ten temat jednak niestety wraca i próbuje być przewracany na różne sposoby, bo również przecież SLD próbowało bardzo zliberalizować aborcję tę ustawę. Tak, i ze względów społecznych na przykład wprowadzić aborcję. Więc to może być tak. Zastanawiam się właściwie, jak teraz Jarosław Kaczyński wytłumaczyłby tę swoją zmianę zdania, bo on po prostu wyszedł
może
i
zmienić.
Powiedział.
Biskupi też zmieni zdanie.
Nie, no więc to oczywiście.
Zmieni zdanie Jarosław
Tylko Kaczyński. Krowa nie zmienia poglądów.
Natomiast przecież. Jest pytanie... Jarosław Gowin mówi tak, że całkowity zakaz aborcji może się skończyć buntem i całkowitą liberalizacją prawa aborcyjnego. Ja się obawiam takiej właśnie sytuacji i zgadzam się z tymi, którzy mówią, że jeśli dziś ten kompromis, no tak już go nazwijmy, bo tak jest nazywany, zostanie zmieniony tak drastycznie, że na przykład kobiety zgwałcone będą rodziły i tak dalej, to przyjdzie kolejna jakaś ekipa, nie wiem za ile lat, bardziej liberalnych poglądach i nie będzie się już zastanawiała nad tą zmianą, po prostu zmieni tę ustawę i będzie to taka ustawa, która będzie trudna do zaakceptowania przez dużą znowu grupę społeczeństwa.
Ja myślę, że to jest duże zagrożenie, ale też chciałabym zwrócić uwagę, że ten projekt zmiany ustawy to wniosło organizację pro-life, czyli walczące o życie ludzkie od poczęcia, a nie polityce. To oczywiście jest problem polityczny, chociaż no to jest takie dokładnie trudne, bo jakby na, zawiązywanie kompromisów w momencie, kiedy mówimy o życiu ludzkim, bo ja cały czas stoję na takim stanowisku. Ale na pewno jest takie zagrożenie, że myślę, że przez tyle lat nic z tym się nie działo właśnie dlatego, że wszystkie strony bały się, że jeśli ruszy jedna, to przyjdzie druga i zmieni to.
A właśnie nie, dotychczas się nikt tego nie obawiał, bo był kompromis i właśnie...
Ja myślę,
ale dlatego
ja
myślę, że nie
ruszał,
dlatego że dyskusje takie się pojawiały, ale nikt tego nie ruszał, dokładnie myśląc o tym, że może to być powracający temat jak bumerang.
Politycy bali się po prostu wojny krzyżowej.
Ja organizacją, one, te, które walczą o życie dzieci, one to zapowiadały, robią to, zbierają podpisy, robią różnego rodzaju
tak,
akcje.
I liczą, że teraz ta obecność,
że w tej sytuacji, która jest,
to ale jednocześnie w sondaże, sondaż niedawny przeprowadzony przez CBOS, który czytałam, mówi o tym, że 80% kobiet jest przeciwnych właściwie, żeby
znaczy nie, jest za możliwością aborcji,
za możliwością,
kiedy jest zagrożone
w
życie
przypadkach, w dwóch przypadkach, tak, kiedy jest życie matki zagrożone i kiedy ciąża jest z gwałtu, prawda, więc tak. Więc no mówię, no albo jest ten suweren, a kobiety, jak rozumiem, to też jest ten suweren. I tutaj Jarosław Kaczyński powinien jednak pochylić się i posłuchać kobiet.
Może się okazać, że faktycznie będą prace nad ustawą i ona zostanie zmieniona, ale nie tak restrykcyjnie, jak wnioskują.
Może zostanie zmieniona w tym kontekście, że nie będzie karana matka. Myślę, że to jest w tym kierunku może pójść.
A ja myślę, że też może się okazać, że też wybór będzie pozostawiony w przypadku zagrożenia życia. Ale to pewnie politycy będą dyskutowali na ten temat. Myślę, że dla, i to też Rysia, to co przytoczyłaś, że dla wielu osób nie do zaakceptowania jest eugenika. I ona wywołuje największe
A dlaczego
emocje.
Jest nie do zaakceptowania?
Bo to przypomina najgorsze hitlerowskie czasy. To Hitler to wymyślił. Eliminowanie ludzi z uwagi na ich upośledzenie jest niehumanitarne, nieludzkie.
Tylko tak, tylko z drugiej strony my też nie wiemy, jak to właściwie wygląda w praktyce, tak? Czy jest tak, jak się dzisiaj na przykład mówi, że większość przypadków aborcji to jest taka właśnie, że jest diagnoza, dziecko urodzi się z zespołem Downa, i koniec, i aborcja. Czy jest tak, jak ostatnio ten przypadek, bo on nie jest taki jednoznaczny, jak chcieliby niektórzy, przypadek tego dziecka ze szpitala w Warszawie, że to było jakby wielorakie rodzaje jakby tam schorzeń, tak? Ono by i tak nie przeżyło. Czy my nie wiemy, ile jest takich dzieci poczętych i stwierdzonych i one są abordowane, a ile jest po prostu, bo wiesz, jak ja słyszę, że dziecko po prostu tylko dlatego, że ma zespół Downa i to jest powód do aborcji, to też to ja tego nie akceptuję, tak? Ale jeśli to są wielo jakby tam rakie schorzenia i dziecko na pewno umrze.
Ale my możemy nie akceptować, bo my się tymi dziećmi nie opiekujemy. To nie jest nasz problem.
Nie,
możemy,
ale mogę nie akceptować,
no przepraszam,
tak?
No dobrze, ale czym innym jest nieakceptowanie? Możesz nie akceptować,
tak,
jeżeli ciebie dotknie ta sytuacja. Ty decydujesz wtedy, prawda? Stoisz przed dylematem. Żadna z nas nie wie po prostu, jakby się zachowała w takiej sytuacji. Czy jesteś w stanie, Małgosia, powiedzieć?
Nie,
w tej chwili?
Nie jestem,
no
znaczy,
właśnie,
ja ci
co powiem, my
jestem
się
w stanie powiedzieć,
tutaj.
Ale nie możemy tak, raz nie możemy tak mówić. Ja uważam, że to podkreślę jeszcze raz. Powinien
dramaty.
Być cały system wsparcia. Są okna życia, można zostawiać dzieci w szpitalu, naprawdę.
Bardzo
jest
to jest humanitarne, zostawić
nie,
lepiej zabrzucić komuś.
Nie, lepiej jest
dziecko.
Lepiej jest
zabrzucić.
Urodzić dziecko nieszczęśliwe i niekochane.
A skąd wiesz, ile takich dzieci jest szczęśliwych, bo dano im szansę na życie? Ile takich dzieci jest?
A ile jest nieszczęśliwych? To
ale
też
Rysiu,
możemy się tak
urodzone
przerzucać.
We wspaniałych rodzinach zdrowe dzieci są nieszczęśliwe, bo krzywdzą.
Ale nie rozmawiamy o nieszczęśliwych dzieciach. Słuchajcie,
nie, rozmawiamy
ciężko...
o wyborze, czy lepiej zabić dziecko, czy lepiej je urodzić i nie brać na swoje sumienie. Ja uważam, że kobieta w przypadku aborcji jest ofiarą.
Dobrze,
jest
i urodzić ofiarą. Dziecko, które umrze. Ty masz takie stanowisko. wydaje mi się, że jest, to stanowisko jest dosyć jasno.
Mnie rozczarowuje też stanowisko pierwszej damy, która właściwie nie ma stanowiska w tej sprawie, jak wielu innych po prostu nie ma pierwszej damy.
A wiesz, a to mnie właśnie ciekawi, dlaczego tak wszyscy oczekują? Ja rozumiem, że dlatego, że Maria Kaczyńska kiedyś się wypowiedziała jakby inaczej niż nie wiem, niż Partia i Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy, a dlaczego głos akurat pierwszej damy, czyli żony prezydenta, ma być jakiś tutaj taki szczególnie, nie wiem, ważny? Nie wiem, może pani premier głos jest ważniejszy?
Nie, to co łączy obecną z poprzednią pierwszą damą, czyli z panią Komorowską, to, że one po prostu są rzeczywiście wyautowane z polityki, tak jakby nie miały własnego zdania na żaden temat. To jest temat, który dotyczy kobiet, dotyczy życia społecznego, bardzo ważnych spraw. I ja byłabym ciekawa, co pierwsza dama ma na ten temat do powiedzenia. Tylko tyle.
Dla mnie straszny jest ten język też, którego też Małgosia zaczęła używać. Morderstwo, zabójstwo, nienarodzonego dziecka. No, Małgosiu, jeżeli doprowadzamy do tego, że dwie komórki się nie połączą, bo jest używana po prostu prezerwatywa, to znaczy, że ci ludzie dokonują zabójstwa, morderstwa.
Nie, bo te komórki się nie połączą, to jest bardzo proste.
To jest kwestia wiary. I my naprawdę musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy państwa katolickiego, czy chcemy państwa liberalnego, demokratycznego. Takiego, w którym każdy dobrze się czuje, a nie tylko ci, którzy mają jeden pomysł na życie. I to nie jest zasadnicze pytanie.
Wiary.
Zasadnicze pytanie. To jest kwestia wiary, to jest kwestia dekologu i tego, do czego namawiają nas księża i kościół.
Słuchajcie, mamy mnóstwo komentarzy naszych słuchaczy, bo nie zdołam wszystkich przeczytać. Nie sprowadzajmy tematu do choroby Downa. Mówimy o bardzo ciężkich uszkodzeniach płodu. Wtedy to prawo do aborcji jest. A wy, pani, o tym Downie. Tak to prawda, chociaż ja starałam się właśnie to powiedzieć, że mam nadzieję, że to nie jest tylko kwestia zespołu Downa. Pani Rysia nie słyszy kościoła w pewnych tematach, bo nie słucha. To jest też taka opinia. Witam, mam cudowne, zdrowie dziecko. Nie chciałabym być w sytuacji matki, która na przykład w drugiej ciąży dowie się, że ciąża spowoduje jej śmierć. Dziecko pewnie i tak nie przeżyje, a kto zajmie się tym, które straci matkę. Albo gwałt na jakiejś dziewczynce 12-15-letniej i nie daj Boże ciąża miałaby zagrozić życiu przyszłej matki. Taka jest też opinia pani Joli. Szkoda, że na ten temat aborcji nie mogą się opowiadać dzieci, których sprawa aborcji dotyczy. Pozdrawia pan. Wojtek, to są tylko niektóre komentarze. Bardzo serdecznie za te komentarze dziękuję. Do tego tematu będziemy oczywiście wracać, bo jest gorący i będzie chyba tematem gorącym w polityce. Politycy PiSu nieoficjalnie mówią, że ten temat zupełnie nie jest im na rękę, ale będą się musieli z tym tematem zmierzyć.
Ale to prezes Kaczyński powiedział, że on
oczekiwanie środowisk
oczekuje poparcia, tak, bo jest katolikiem. Premier Szydło też powiedziała, więc jeżeli byłby to temat nie na rękę, po prostu mogliby się nie wypowiadać, tak?
No, ale wiesz, wygląda kalkulacja polityczna, tak? Jeśli pewne środowiska cię wspierają, to musisz jakoś pójść naprzeciw tym środowiskom, a nie plecami się...
No z ustawy o ziemi Kościół został wyłączony w zeszłym tygodniu.
No właśnie, o to też chciałam was zapytać, to w takim razie krótko. Ustawa o ziemi. Was to bulwersuje, jesteście zwolennikami takiej ochrony ustawy o ziemi i też tego wyjątku, który zrobiono dla między innymi kościoła, bo to też i Skarb Państwa i gminy, chyba tak właśnie, i agencja.
Mnie ciekawi tylko to, komu ten wyjątek ma służyć. To znaczy, ta poprawka została wrzucona, w czwartek było głosowanie w Sejmie, poprawka była wrzucona na Komisję Rolnictwa w środę. Dzień przed, wyłączająca Kościół i inne związki wyznaniowe, no ale
w skrócie, że Kościół może nabywać ziemię, tak jak rolnicy.
To zostało wrzucone właściwie w ostatnim rzucie na taśmę i ja tak się zastanawiam, komu to ma służyć. To znaczy,
to
minister
komu?
Rolnictwa argumentował, że tutaj chodzi o taką sytuację, że jeżeli ktoś na przykład przebywa w hospicjum prowadzonym przez księży, to może zapłacić im za tą opiekę w postaci ziemi, na przykład, prawda, po ewentualnej śmierci. Natomiast problem polega na tym, że ta poprawka nie była w ten sposób skonstruowana, że jeżeli za opiekę, prawda, możemy się odwdzięczyć ziemią po śmierci, poprawka jest tak skonstruowana, że ona w ogóle wyłącza Kościół z tej ustawy, czyli właściwie można robić absolutnie wszystko.
Ale jest też poprawka, która mówi, że zarówno można Kościołowi, jak i innym osobom za opiekę. Też taką
a to był, pomysł PSL-u, ale to zdaje się nie przeszło.
No, efekt jest taki, że już rolnicy teraz jeszcze chcą zdążyć przed tą ustawą i u notariuszy stają na głowach, żeby te ziemię rozdysponować tak, jak im się jeszcze uda. No, ja trochę do tego żartobliwie podchodzę z tego względu, że ja ziemi nie miałam, nie mam i pewnie mieć nie będę, więc to powiedziałabym, że nie mój problem i moja chata z kraja, ale dla mnie nie ma wątpliwości tutaj, że to jest danina jednak dla Kościoła za to, że tak pięknie Prawo i Sprawiedliwość przeprowadził przez kampanię wyborczą. Natomiast cały czas wbrew temu, co Gosia mówi, ja jestem, znaczy i tutaj ktoś, ja jestem sercem za Kościołem, bo uważam, że dla wielu ludzi to naprawdę jest taka instytucja, gdzie no, ludzie mogą się odnaleźć w tych dzisiejszych czasach pełnego chaosu, mogą coś odnaleźć dla siebie, ale przy takich ruchach właśnie, jak ta wcześniej wspomniana aborcja, czy ustawa antyaborcyjna, czyli mieszanie przy niej i teraz właśnie to, że wszyscy poza Kościołem tutaj, jeśli chodzi o tę ziemię, no to ja myślę, że to jest strzał w stopę Kościoła jednak. To może być strzał w stopę Kościoła.
Mi się wydaje, że to wcale nie jest chyba dobrze. Ja nie wiem, jaka jest skala zapotrzebowania na zakup ziemi przez związki
wierni też
wyznaniowe.
Przecież chłopi to są wierni synowie Kościoła jednak. No.
Nie wiem, jaka była argumentacja do końca. Rozumieją. Mogę sobie też wyobrazić, że Kościół posiada ziemię rolne i to chodziło o to też, żeby mógł nimi w razie czego sprzedawać. Nie potrafię powiedzieć.
Kupować.
Ale myślę też o tym, że w ogóle ta ustawa jest kłopotliwa, dlatego że z jednej strony chodziło o to, żeby jakoś zahamować, bo wchodziła ustawa, znaczy schodziły te ostre przepisy, które pozwalają obcokrajowcom kupować ziemię rolną, ale z drugiej strony wiele osób, które na przykład, to takie dyskusje już się toczyły, miałyby ochotę, chciałyby nie wiem, zmienić swoje życie i kupić ziemię, zacząć ją uprawiać i zostać rolnikami, takiej szansy po prostu mieć przez najbliższe lata nie będzie. To samo jeśli chodzi o właśnie dziedziczenie ziemi rolnej. I takie mam poczucie, że to chyba za bardzo ogranicza taką trochę swobodę tego co chcieliby ewentualnie ludzie robić.
No, zobaczymy w ogóle, w jakiej kształcie ta ustawa przejdzie przez parlament, bo ona się trochę zmienia i ona jest zmieniana także w takim uwolnieniu trochę tych obostrzeń.
Ale już było trzecie głosowanie w czwartek.
Zobaczymy. Nie, to było.
Było trzecie czytanie już w czwartek.
Czyli to już jest do Senatu.
Przeszło, tak. Do Senatu poszło.
No dobrze, zobaczymy. Lotos, związkowcy piszą. Słuchajcie, żądamy zaprzestania szkodliwych dla Lotosu działań i wyrażamy jednoznaczne poparcie dla prezesa Pawła Ochronowicza. No, to jest ciekawostka, bo to piszą wszystkie przedstawiciele wszystkich związków zawodowych w grupie Lotos i szef Rady Pracowniczej. A to tak naprawdę jest po tym, jak się pojawiła taka informacja nieoficjalna, że Andrzej Jaworski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który jest tu nam dobrze znany, może zostać prezesem Lotosu po Pawle Olechnowiczu. Wy tym stanowiskiem związkowców jesteście zaskoczeni, czy nie? Ale oczywiście mamy mało czasu, chciałam powiedzieć.
Ja nie jestem zaskoczona, dlatego że już kilka lat temu prezes Olechnowicz sobie ze związkowcami poukładał współpracę. Zresztą rozwinął firmę tak, że pewnie dobrze się związkowcom tam w niej żyje i pracuje. I nie dziwi mnie, że jego bronią.
I ja bym się z Gosią zgodziła tutaj, tak, bo ja też, znaczy nie daję zgody na to, że prezes Olechnowicz to jest wyjątkowa, pewna wyjątkowość.
No dobrze, ale to chyba...
Popełniał też błędy, znaczy mówię, no nie śledzę tak dokładnie tego, ale przecież różne inwestycje były inwestycjami również chybionymi.
Znaczy, tak.
Ale jest haczyk. Owszem, dopuszczam zmianę, ale naprawdę dobrą zmianę, no żeby po prostu jednak trzymać polityków, nawet takich, którzy jak Andrzej Jaworski wpisują sobie w rubryce zawód na stronie poselskiej Sejmu menadżer, to żeby jednak polityków trzymać od gospodarki z daleka.
Daniel?
A ja was zaskoczę, bo też zgadzam się i z Małgosią, i z Rysią. Lotos ma się dobrze. Pracownicy tam zarabiają dosyć godziwe pieniądze, nawet jak na warunki trójmiejskie. Więc nie dziwię się, że biorą w obronę tego menedżera, który im to po prostu zapewnił.
No zobaczymy. Prawdopodobnie nowy prezes Lotosu będzie, tylko kto to będzie?
Kto nim będzie?
Tego nie wiemy. Ryszarda Wojciechowska z Dziennika Bałtyckiego. Dziękuję. Małgorzata Rakowicz, TVP3 w Gdańsku.
Bardzo dziękuję.
Daniel Stenzel, TVN24 w Gdańsku.
Dziękuję, miłego tygodnia.
Agnieszka Michajłow, dziękuję wam bardzo. Tej dobrej pogody nadal życzę sobie i państwu. I do usłyszenia za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsku.